Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 37 do 38. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. Chciałem, żebyśmy przeczytali te wersety, dlatego że powiedziane jest w nich, że dobre nasienie to synowie królestwa, to dobre nasienie. Tak więc kwestia nasion Ewangelii to coś, co nie bierzemy sobie znikąd, co sobie wymyślamy, ale to Słowo mówi, że nie jedynie młodzież, ale wszyscy powinniśmy być dobrym nasieniem. No, nie powinienem powiedzieć powinniśmy, ale wszyscy jesteśmy dobrym nasieniem. Jesteśmy dobrym nasieniem i jesteśmy posiani. Posiani. I to prawda, że każdy posiada funkcję. Po tym, jak przyszedłem do życia Kościoła, jak wielu z nas, gdy rozpoczęliśmy życie Kościoła, kwestia służby w pełnym wymiarze czasowym nie była tak szeroko rozpowszechniona, jak to jest dzisiaj. To była w istocie nowa myśl. Ci, którzy służą pełnoetatowo, przynajmniej gdy ja byłem nastolatkiem, myśleliśmy sobie, o, to ci wielcy bracia, współpracownicy i tak dalej. Dziś każdy może służyć pełnoetatowo. Zachęcamy do tego. Jeżeli możesz, służ. Ale gdy brat Lee rozpoczął dopiero społeczność na temat służby pełnoetatowej i miało to miejsce na początku lat 80., pamiętam chwilę, kiedy, można powiedzieć, zrzucał tę bombę na szkoleniu. Z tego, co pamiętam, po raz pierwszy mówił o tym w 1982 roku. Wygłosił szczególne poselstwo na ten temat podczas jednego ze szkoleń dla starszych. Myślę, że to poselstwo znajduje się w tomie 11, książki Szkolenie dla starszych. Tytuł tego poselstwa brzmi: Jako należący do Pana żyjemy dla Niego. W poselstwie tym brat Lee mówi, że tak naprawdę wszyscy powinniśmy prowadzić takie życie, w którym cokolwiek robimy, robimy to dla Pana, ku Panu. Do tego stopnia, że jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Cokolwiek robimy, jemy, jemy dla Pana. Nie jemy, w kontekście zachowywania przepisów Starego Testamentu, ponieważ nastąpił zwrot, jeżeli chodzi o wierzących, i niektórzy uświadomili sobie, jesteśmy wolni w Nowym Testamencie, gdyż mamy rzeczywistość. Możemy zatem jeść wszystko. Inni nie mieli takiego poznania. Żyli zatem wciąż zgodnie ze Starym Testamentem. Paweł powiedział, to nie ma znaczenia, jeżeli to, co robisz, albo to, czego nie robisz, robisz dla Pana. Tak więc, obierając tę zasadę, a następnie rozszerzając ją, brat Lee mówi w tym poselstwie, że w istocie odnosi się to do wszystkiego i do każdego z nas. Cokolwiek zatem robimy, robimy to dla Pana. Jeżeli pracujemy, pracujemy dla Pana. A jeżeli Pan prowadzi cię, żebyś nie pracował, zostawił pracę, oczywiście w jakiś sposób musisz mieć wsparcie i to tak naprawdę jedyna różnica, w jaki sposób uzyskujesz środki do życia, robisz to wtedy dla Pana. Mając takie spojrzenie, wszyscy już zatem służymy Panu pełnoetatowo, ponieważ należymy do Pana. I w taki sposób kończy się właśnie ten werset. Jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Należę do Pana. Może wszyscy powiedzmy to razem. Należę do Pana. Jest On zatem naszym Panem ponad wszystkim przez cały czas. Gdy zatem mama jest w domu, z trójką małych dzieci, albo z dwójką małych dzieci, albo z noworodkiem. Gdy mama jest w domu, jest w istocie służącą pełnoetatowo. Jej czas należy do Pana. Jak ktoś powiedział w jednym ze świadectw, to jest osoba, o którą się troszczymy. Pierwszym naszym owocem powinny być nasze własne dzieci. Mamy więc taką wizję. Masz synka, tak? Musi się on stać twoim owocem. Masz taką wizję, prędzej czy później. I ciesz się nim, ciesz się z niego, ale on będzie dla Królestwa Pana. Takie mamy spojrzenie. Chcę zatem powiedzieć młodym siostrom, twoje niemowlę, nawet teraz, może być nasieniem Ewangelii. Ponieważ jestem pewien, że coś takiego zdarzyło się niektórym z was. Stoisz w kolejce w sklepie, trzymasz dziecko na rękach i słyszysz jakieś dźwięki za sobą. Ktoś rozmawia z twoim dzieckiem. Przydarzyło się wam coś takiego? Stoisz, a tu... Gdy się odwracasz, ludzie... Ponieważ małe dzieci są niczym magnes. Powiedziałem więc do sióstr. Siostry, w swojej torbie powinnyście mieć pieluszki, chusteczki nawilżane i traktaty. Może jakąś broszurę Remy. Zapewniam was, żadna z osób, która rozmawia z waszym dzieckiem, nie odrzuci propozycji wręczenia jej traktatu ewangelizacyjnego. Czy nie zgadzacie się z tym? Musimy więc korzystać ze sposobności. Nie myślcie, tak jak niektóre siostry. O nie, teraz jestem bez funkcji. Nie, musicie mieć otwarte oczy. Tak naprawdę przez dzieci jest sposób. Są też place zabaw. Mówię wam, to terytorium, które zostało wam wymierzone. Wszyscy służymy Panu zgodnie z naszą miarą. Pan nie posłał służących pełnoetatowo na place zabaw. Posłał tam was, jako mamę, żeby spotkać się tam z innymi mamami, które mają te same troski, potrzeby i kłopoty, i bezsenność, i tak dalej. Ale przechodzisz przez to, miejmy nadzieję, z Panem. Masz coś, co możesz przekazać innym. Przynajmniej możesz się modlić. Ale Pan wszystkich nas posłał do wyznaczonych nam miejsc, na pole. Wszyscy zatem musimy uświadomić sobie, każdy z nas ma funkcję. Zarówno w głoszeniu Ewangelii, jak i w budowaniu Kościoła. Nie ma zatem nikogo, kto byłby tego pozbawiony. To jest nasze posłannictwo. Być heroldem sprawiedliwości i budować arkę. Nawet mamy mogą się tym zajmować. I musicie to robić. Na tym spotkaniu, jak czytamy o tym w tytule konspektu, skupimy się troszeczkę bardziej na młodzieży. Ale mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że nie możemy oddzielić od siebie tych służb. Z dziećmi, młodzieżą i studentami. Tak naprawdę, ostatecznie mamy obecnie jeszcze jedną kategorię, której nie poświęcaliśmy tak wiele uwagi w przeszłości, ale obecnie poświęcamy i są to młodzi dorośli. Wydaje się, jakby ta praca nigdy się nie kończyła. Po młodych dorosłych mamy młode małżeństwa. Potem młode małżeństwa z dziećmi. I cały cykl się zamyka. Musimy zatem zatroszczyć się o każdą z części. To jest to, co określamy od czasu do czasu, mianem, może istnieje lepsze określenie na to, rurociągu. Jest o tym mowa w konspekcie, przeczytamy o tym za chwilę. Mam brzemię głównie o dwa punkty w tym konspekcie. Musimy zdać sobie sprawę, święci, że praca z dziećmi i pod pojęciem dzieci mam na myśli nasze dzieci, nie jedynie małe dzieci, nasze dzieci. Mam trójkę dzieci, najstarsze ma 26 lat. Wciąż znajduje się w kategorii nasze dzieci, a zatem wszystkie nasze dzieci. Praca z naszymi dziećmi musi być czymś, w co zaangażowane jest całe ciało. I praca ta się nie kończy. Nie kończy się. Ostatecznie niektóre z naszych dzieci przyłączają się do nas, by troszczyć się o resztę naszych dzieci. Ale nawet wtedy, gdy się do nas przyłączają, nie przestajemy się o nie troszczyć. Jest to zatem coś naprawdę ciągłego. Ma miejsce cały czas. Z pewnością potrzeba nam konkretnego brzemienia co do konkretnej pracy. żeby wykonać to, co należy. Na przykład, potrzeba, żeby niektórzy służyli na spotkaniach dziecięcych. Są to zatem ci, którzy uczą dzieci. Gdy przychodziliśmy, bracia modlili się w sali, widzieliśmy dzieci, śpiewały, ktoś prowadził śpiew. Jestem pewien, że ci, którzy służą, muszą się koordynować. Muszą rozważyć, jakie lekcje przeprowadzić, jakie zaśpiewać piosenki i tak dalej, i które klasy i tym podobne. Potrzeba tych, którzy oddają się tej służbie. Rozumiem, że po stole pańskim niektórzy zajmują się licealistami. Mieliście dzisiaj spotkanie? Także z gimnazjalistami? Ponownie, są osoby oddane temu. Następnie praca ze studentami. Wszyscy oni oczywiście powinni uczestniczyć w spotkaniach kościoła, ale troszczymy się o nich, czy w piątkowy, czy w sobotni wieczór, w zależności od miejsca. I ponownie, są osoby oddane tej służbie. Jednakże musimy, w czasie, gdy wykonujemy naszą służbę, której się oddajemy, musimy uświadomić sobie, że wszystko to to jedno pole i nie ma ogrodzeń. Ty pracujesz wśród licealistów, a ja służę wśród dzieci, a ty wśród gimnazjalistów. A ty masz brzemię o młodych dorosłych. A ta osoba ma brzemię o młode rodziny. To jedno pole. I nie ma ogrodzeń. Wszyscy zatem, gdy służymy Panu, powinniśmy służyć zgodnie z tym, o czym mowa w 10 rozdziale 2 listu do Koryntian, według Boga miary. Według miary, którą wyznaczył nam Bóg miary. To tytuł, którym posługuje się Pan. Bardzo interesujący tytuł, o którym mówi Paweł. Bóg nazwany jest Bogiem miary. Co to oznacza? To, że wyznacza nam pewną sferę służby. Jest to coś, co nazywamy brzemieniem. Pytamy się, co jest twoim brzemieniem w życiu Kościoła? O, chcę być z dziećmi. O, bardzo dobrze. Lubisz być z dziećmi. Służysz więc z dziećmi. Ale zapytam cię, czy kiedykolwiek modlisz się o pracę wśród studentów? Czy modlisz się o młodzież? Czy modlisz się o tych, którzy usługują młodzieży? Czy wiesz, co robią? Czy jesteś tym zainteresowany? Z kolei inni pracują ze studentami. Bardzo dobrze. Potrzeba tych, którzy oddadzą się takiej służbie. To trud. To jest trud. Ale zapytam takiej osoby, czy modlisz się o dzieci? Czy wiesz, co dzieje się na spotkaniach z dziećmi? Czy wiesz, ile jest dzieci w życiu Kościoła? Czy wiesz, ile jest małych dzieci w Kościele? Powinniśmy być zainteresowani tym wszystkim. To nie oznacza, że na przykład usługuję na spotkaniach z dziećmi, i myślę sobie, że na spotkanie poświęcone koordynacji pracy ze studentami jestem wolny, można przyjść i modlić się. Tak jest, prawda? Pamiętam, że nawet przyłączyłem się pewnego razu. Święci zebrali się rano, przyłączyłem się do nich. Przyszli święci, którzy na co dzień nie usługiwali, po prostu mieli czas, więc przyszli, żeby się modlić. Niektórzy przyszli się pomodlić, po czym poszli do pracy. Niektórzy modlili się, po czym wyszli na godzinę głosić Ewangelię, po czym poszli do pracy. To wspaniałe, to piękne. Ale gdy przychodzę na takie spotkanie, nie powinienem przychodzić ze swoją opinią. O, robicie to źle. Powinniście to zrobić w taki sposób. A co myślicie o tym? Nie. Możesz tam przyjść, ale wiesz co? To może nie zostało ci wymierzone. Pozostań w sferze swojej miary, ale miej szerokie spojrzenie i szerokie pole widzenia. W każdym kościele, w którym święci posiadać będą takie spojrzenie, panować będzie słodka harmonia i mieć będzie miejsce piękna koordynacja i panować będzie atmosfera miłości. A młodzi, których wychowujemy, będą otoczeni ze wszystkich stron miłością. Może najpierw przejdziemy do tego. W punkcie piątym jest mowa o czterech podstawowych czynnikach pracy z młodzieżą. Przeczytajmy może punkty A, B, C, D, bez podpunktów. Nie macie ich? Przeczytam je wam. Bo chyba wszyscy macie tylko pierwszą stronę konspektu. To dobrze, że drugie zagadnienie, które chciałbym uwypuklić, znajduje się na stronie pierwszej. Powiem wam zatem, jakie są te cztery czynniki. Po prostu podam wam cztery słowa. Rodzice. Pasienie przez innych, czyli po prostu inni. Ale chodzi o pasienie przez innych. Kim są ci inni? Kimkolwiek. Mogą być nimi inni rodzice. W przypadku pasienia licealisty może to być student. W przypadku dziecka tym kimś, kto pasie, może być gimnazjalista. Rodzice, inni, inni, którzy mają troskę. Po trzecie, praca w danej miejscowości, która, mamy nadzieję, będzie odbywała się co tydzień. Praca w danej miejscowości, punkt trzeci. I po czwarte, konferencje i szkolenia, które mają bardziej charakter coroczny i ogólnie rzecz biorąc regionalny. Chociaż wiem, że przeprowadzacie konferencje w swojej miejscowości dla dzieci. My także. Prowadzimy także letnią szkołę prawdy. Zbliża się konferencja w kwietniu w Nowym Jorku. Od 1 do 4 kwietnia przeprowadzamy takie konferencje. Cztery czynniki, gdy troszczymy się o młodzież. Z doświadczenia wiemy, że gdy istnieją te cztery rzeczy, możemy posuwać się do przodu. Powtórzę. Po pierwsze, rodzice. Po drugie, inni, którzy mają troskę. Nie wystarczy jedynie troska ze strony rodziców. Potrzeba innych, którzy będą iść z nimi ręka w rękę. Po trzecie, usługujący. Usługujący na poziomie miejscowości, cotygodniowo. I po czwarte, regionalne konferencje i szkolenia. Zobaczyliśmy, że są to niczym cztery nogi stołu. Wtedy stół jest stabilny. Jeżeli zabraknie jednej nogi, stół wciąż będzie stał, ale jeżeli umieścimy na nim większy ciężar, stół załamie się pod nim. Albo możemy usunąć dwie nogi i oprzeć stół o ścianę. Będzie stał, ale wystarczy, że postawimy na nim wazon. Upadnie. Ale stół ze czterema nogami może unieść duży ciężar. Postawimy na nim klimatyzator. Utrzyma go. Święci, zrozumieliśmy, że żeby zatroszczyć się we wszechobejmujący sposób o młodzież, potrzeba tych czterech czynników. Ale pierwszy z nich jest na pierwszym miejscu, a czwarty jest na czwartym miejscu. Ale w wielu miejscach, mówię wam, w wielu miejscach, czwarty czynnik jest na pierwszym miejscu, a pierwszy jest na czwartym. O co mi chodzi? Święci poświęcają wiele uwagi jedynie konferencjom, a rodzice starają się dopilnować, żeby ich dzieci pojechały na konferencję. W niektórych przypadkach traktują konferencję niczym sadzawkę w piątym rozdziale Ewangelii Jana. Znacie tę historię? Leży tam sparaliżowany człowiek, przychodzi Pan, pyta się go, o co chodzi. O, nie mogę się dostać do sadzawki. A ten, kto pierwszy do niej wejdzie, kto pierwszy dotknie wody, zostaje uzdrowiony. Starają się więc dostarczyć swoje dzieci do miejsca uzdrowienia, żebyśmy mogli je uzdrowić. I wiecie co? Za każdym razem konferencja dokonuje zwrotu w kimś. To prawda. Ale nie możemy na to liczyć. Nie możemy na to liczyć. Tak naprawdę nie wierzę, że jedynie konferencja powoduje w kimś taki wzrost. Musiała temu towarzyszyć modlitwa. Ktoś o to się modlił, żeby to się stało. W niektórych miejscach zatem święci proszą nas, żebyśmy przyjechali. O, mają młodzież. W jakimś kraju jest łącznie setka młodzieży. O, prosimy, przyjedźcie. zawsze podchodzimy do tego z rezerwą. Z jednej strony chcielibyśmy im pomóc, chcielibyśmy wzmocnić tamtejszą młodzież. Z drugiej zaś strony, jeżeli nie pomożemy rodzicom, jeżeli nie pomożemy usługującym, zapewne konferencja, która posłuży pobudzeniu ich, nie przyniesie wiele pożytku, a ostatecznie może wyrządzić szkodę. Obecnie, gdy jesteśmy gdzieś zapraszani, mamy brzemię o to, żeby rozmawiać z rodzicami i rozmawiać z usługującymi świętymi, a także starszymi. W ubiegłym roku z brakiem Juanem i bratem Markiem Robi z Bellevue w stanie Washington pojechaliśmy do Ameryki Południowej. To była bardzo interesująca wizyta. Wspaniała, ale także bardzo interesująca. Powiedziałbym nawet, że sytuacja była komiczna. Pojechaliśmy tam we trzech po raz pierwszy, żeby spotkać się z kościołem. Oczywiście brat Juan był tam już wcześniej, bo pochodzi z tamtego kraju, ale po raz pierwszy odwiedziliśmy kościół w tamtej miejscowości. Na 2-3 dni przed przyjazdem bracia skontaktowali się z nami z pytaniem, czy nie będziemy mieli nic przeciwko, jeżeli umieścimy was w trzech różnych miejscach, jeżeli chodzi o gościnę. Odpowiedzieliśmy, zróbcie, jak wam będzie wygodnie. A oto co chcieli zrobić. Umieścili Marka w domu jednego z wiodących braci, żeby mieli więcej społeczności. Umieścili brata Juana w domu małżeństwa, które usługuje młodzieży. A mnie w domu małżeństwa, które służy z dziećmi, żeby było więcej okazji do społeczności. Przyjechaliśmy tam w czwartek wieczorem, czy w środę wieczorem? W czwartek wieczorem. Późnym wieczorem. Pojechaliśmy do tych trzech miejsc. W piątek rano mieliśmy śniadanie. Siostra, bardzo wierna, jeżeli chodzi o spotkania dla dzieci. Mogłem to wyczuć. Przyszła z całym naręczem materiałów i powiedziała, bracie, słyszeliśmy, że przywieźliście dla nas materiały i piosenki i przejrzycie wszystkie materiały, których używaliśmy dotychczas i powiecie nam, czy powinniśmy ich używać, czy nie. W zasadzie chodziło o to, jakobyśmy mieli zorganizować u nich spotkania dla dzieci. O, droga siostra, tyle włożonej pracy i tak dalej. Potem powiedziała, bracie, starsi w ogóle nas nie wspierają. Wiecie, myślałem sobie, myślę, że wszyscy o tym wiemy, że każda historia ma dwa końce. Nigdy nie powinniśmy więc od razu współczuć jednej stronie, mówić o cinie, dobrze starsi. Nie powinniśmy tak robić. Więc, ale w swoim wnętrzu myślałem, siostro, w każdym razie, to miało miejsce rano. Po południu rozpoczęła się konferencja i dzieliliśmy się tym, o czym mówiliśmy dzisiaj rano, z pierwszego konspektu. Gdy tylko skończyliśmy, ustawione zostały mikrofony, żeby święci mogli się podzielić świadectwem. Podeszli starsi. Pamiętacie? Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, a starsi dzielili się. O, co za wizja! Nigdy nie mieliśmy takiej wizji! A potem brat zwrócił się ku nam i powiedział, bracia, nigdy nie wspieraliśmy sióstr w tej kwestii, w żadnej mierze. Powiedział to starszy, a było ich tam pięciu. Wszyscy oni to potwierdzili, gdyż myśleli, że spotkanie dla dzieci to jedynie zwykła opieka nad dziećmi. Dlatego nigdy nie poprowadzili kościoła w kierunku troski o dzieci i nigdy nie pomagali rodzicom w wychowywaniu dzieci we właściwy sposób dla Pana. Istniał zatem ten brak. Przyznali, że tak było. Tak naprawdę w wielu miejscach, które odwiedziłem, bracia są bardzo otwarci i szczerzy. Nigdy nie mieliśmy takiej wizji. Dlatego mówię, że taka potrzeba istnieje na całej ziemi. I naprawdę czuję, że jest to bieżące poruszanie się Pana. Uświadomić świętym, że musimy zwracać na tę kwestię uwagę. Pamiętacie, co było powiedziane w pierwszym konspekcie? Będziemy niemądrzy, jeżeli nie skorzystamy z tej sposobności, którą dał nam Pan. I święci, widzieliśmy także, jeżeli będziemy troszczyć się o tę kwestię nasion Ewangelii, nasze dzieci przyniosą owoc. Nasze dzieci będą przynosiły owoc. Kościół będzie pełen owocu poprzez dzieci. Ale musimy wykonać swoją część tego dzieła. Rozpoczyna się ono od rodziców. Podzieliliśmy się więc z wami wieloma przykładami podczas wcześniejszego spotkania. Począwszy od Noego, przez Mojżesza, Annę i Samuela, Daniela. Jest tak wiele przykładów. W Biblii, poza Księgą Przysłów, nie znajdziemy zbyt wiele pouczeń, w jaki sposób wychowywać swoje dzieci. Jest właśnie trochę wersetów w Księdze Przysłów i zachęcam was wszystkich do przyjrzenia się im. Ale poza tą księgą nie ma za wielu wersetów. Nie ma też za wielu wersetów na ten temat w Nowym Testamencie. Oczywiście jest 6 rozdział listu do Efezjan, jest także kilka wersetów w liście do Kolosan. I głównie jest to nawoływanie ojców, żeby nie przesadzali. Prawda? To słowo do ojców. Ojcowie mają skłonność do przesadzania. Mamy nie pobudzać dzieci do gniewu, co wskazuje na to, że musimy być ludźmi w duchu, nie żyć za pomocą swojego upadłego ciała, nie działać w trybie reakcji na coś. Bo wiecie, z reguły pobudzamy innych dlatego, że sami zostaliśmy pobudzeni. Szybko przychodzi nam zatem powiedzieć coś do swoich dzieci. Mówimy coś, po czym sami tego później żałujemy. Chodzi tu o to, że odpowiedzialność spoczywa na ojcach. Biblia nie podaje nam zatem zbyt wielu pouczeń, ale podaje nam sporą liczbę przykładów rodziców. I zachęcam was, żebyście znaleźli czas i przyjrzeli się. Zobaczycie, że w każdym przypadku jest coś szczególnego. W przypadku Anny widzimy modlitwę. Anna modliła się. Ciekawa rzecz związana z Anną. Modliła się, ponieważ czuła potrzebę. I jest to coś bardzo spontanicznego, coś bardzo naturalnego w ludzkim życiu. Potrzeba posiadania dziecka. W Księdze Rodzaju czytamy o Racheli. Daj mi dziecko, albo umrę. To coś ludzkiego. Ale wiecie co? Odpowiada to duchowej rzeczywistości. Dlaczego kobiety są właśnie takie? Muszę mieć dzieci. Nawet niektóre, myślę, że nie przesadzam. Myślę wręcz, jeżeli nie będę mieć dzieci, moje życie straci sens. Widziałem takie sytuacje. Nie zachęcam, żebyśmy w tym przesadzali. Pan jest oczywiście suwerenny. Ale dlaczego pojawiają się takie myśli? Ponieważ w boskim życiu istnieje to pragnienie. To bez wątpienia duchowa rzeczywistość. Powinniśmy się modlić. Panie, daj mi dzieci, albo umrę. Potrzebuję owocu. Potrzebuję przynosić owoc. Anna zatem modliła się. Ale wiecie, w jaki sposób się modliła? Nie modliła się o swoją własną potrzebę, chociaż modliła się o własną potrzebę. W jakiś sposób ta młoda dziewczyna zdała sobie sprawę, że Bóg także ma potrzebę. Modliła się zatem w taki sposób, żeby Bóg zaspokoił własną potrzebę, zaspokajając jej potrzebę. Co za mama! Wiecie, o co mi chodzi? Dowiadujemy się o tym na podstawie zaledwie jednego słowa. To słowo brzmi oddam, pożyczę. Anna modli się. Panie, daj mi syna, a ja ci go oddam, pożyczę, po wszystkie dni jego życia. Kto słyszał o pożyczaniu czegokolwiek Bogu? Skąd wzięła się w niej ta myśl? Że Bóg... Jeżeli powiem, czy możesz pożyczyć mi $2? Potem kupuję coś sobie. To oznacza, że nie mam. Gdy Anna zatem powiedziała, że mu pożyczy, to oznacza, Boże, brakuje ci czegoś. Więc powiem ci coś. Co ty na to, że dasz mi syna, a potem ja dam ci kapłana. Co ty na to? Widzimy tu coś. Postawę, jaką miała, gdy wychowywała swojego Samuela. Uczymy się czegoś na tej podstawie. Przyglądając się każdemu z tych przykładów, możemy się czegoś nauczyć, w jaki sposób być właściwym rodzicem. Ale główna myśl tutaj jest następująca. Wszyscy z nas, jako rodzice, musimy podjąć się tej odpowiedzialności. Mamy ogromne brzemię o młodych dorosłych. Słyszałem, że macie tutaj obecnie wysyp dzieci. My także. W ciągu tych kilku miesięcy urodziło się i urodzi łącznie czworo dzieci. To błogosławieństwo w całym pańskim odzyskiwaniu. Mamy to grono młodych dorosłych, a także wielu, którzy niedługo do tego grona dołączą. Na razie nie są w związku małżeńskim, ale w odpowiednim czasie Pan da im partnera i zawrą związek małżeński. Pojawią się dzieci, nowe pokolenie. I ośmielam się stwierdzić, że będziecie pierwszym pokoleniem rodziców, którzy będą mogli wychowywać swoje dzieci, mając taką wizję od samego początku. My ujrzeliśmy taką wizję po drodze, z pomocą posługi i pasienia w życiu Kościoła. Ale wy możecie to ujrzeć jeszcze zanim pojawią się dzieci. Inny przykład to Samson. Nie Samuel, ale Samson. Nie znamy imienia matki Samsona, ale jego ojcem był Manoach. Matce Samsona ukazał się anioł i powiedział jej: będziesz mieć dziecko i będzie Nazirejczykiem od urodzenia. Powiedział jej także: ty też nie bierz z owocu krzewu winnego. I tak dalej. Ona zatem idzie do Manoacha i mówi mu, co się stało. Manoach zadał jej pytanie. To jest w 13 rozdziale Księgi Sędziów. Czy powiedział ci, jak wychować dziecko? Co powinniśmy zrobić? Ona na to: nie. Tak naprawdę powiedział. Manoach powiedział więc: następnym razem zawołaj mnie, jak ci się ponownie ukaże. Biblia jest bardzo ciekawa. Te różne osoby i historie. Anioł przychodzi zatem ponownie. Ona woła Manoacha. Ten przychodzi i pyta się: czy to ty ukazałeś się wcześniej? Tak. Poucz nas, w jaki sposób troszczyć się o nie, w jaki sposób wychowywać dziecko. I w zasadzie, parafrazuję, anioł powiedział: już wam powiedziałem. Ona nie ma brać z owocu krzewu winnego. Ona. W jaki sposób wychować dziecko? Ona. Odpowiedź brzmi: ona. Nie on. Oto, co macie z nim zrobić. To nie co, to w istocie kto. Odpowiedzią jest osoba mamy. Jeszcze zanim poczniesz, nie korzystaj z owocu krzewu winnego. Zanim urodzisz, nie korzystaj ze światowych uciech. Co oznacza: chcesz wychować Nazirejczyka? Chcesz wychować osobę poświęconą? Zanim się urodzi, musisz być osobą poświęconą. Nauczyliśmy się tego z tego przykładu. Siostry, jeżeli nie macie jeszcze dzieci, nawet jeżeli nie jesteście jeszcze zamężne, macie szansę tego właśnie doświadczyć. Ponieważ reszta z nas, być może zostaliśmy tym poruszeni po tym, jak pojawiły się dzieci. Więc teraz poświęcamy się. O, ale wychować dziecko w rodzinie, będąc osobą poświęconą jeszcze zanim się narodzi, to coś pięknego. O co w tym wszystkim chodzi? Przykład za przykładem możemy się czegoś nauczyć i zobaczyć, czego Pan od nas wymaga. Ale najważniejsze jest to, największa odpowiedzialność spoczywa na nas, rodzicach. To nie robota Kościoła jako takiego. Tak, powiedziałem wcześniej, cały Kościół musi się zaangażować. O, zatem wspaniale! Mam tak wiele osób do opieki nad dzieckiem. Kościół włącza się żeby wspierać. Żeby wspierać. Oczywiście, są przypadki, gdy pojawiają się w życiu Kościoła nowe osoby z dziećmi. Musimy wtedy zatroszczyć się o nich i im pomóc. Są sytuacje, gdy pojawiają się nowe osoby, tylko jeden rodzic. Musimy wykonać, co do nas należy i zatroszczyć się o nich. Ale musimy zatroszczyć się o to, za co jesteśmy odpowiedzialni, o własne dzieci, po pierwsze sami. Druga część to pasienie przez innych. To tutaj dołącza się Kościół i ma miejsce piękna koordynacja. Jest tutaj na sali wiele młodych osób, które uczestniczyły w organizowanych przez nas szkołach prawdy, usługiwaliśmy wam, a teraz jesteście na tym spotkaniu. Niektórych z was znamy nie ze szkoły prawdy, ale z konferencji, szkoleń i tak dalej. Wszyscy dorośli i oto są. Dlaczego wciąż tutaj są? Powiedziałbym, prawdopodobnie wasze doświadczenie jest takie samo jak moje. Z jednej strony miałem pobożną matkę. Mój ojciec, opowiadałem wam, sam przeprowadziłem go do Pana później. Mój ojciec był całkowicie w świecie. Moja mama i siostra miały największy wpływ na moje wczesne życie chrześcijańskie. Ale praktycznie od samego początku mojego życia chrześcijańskiego były też inne osoby, które się o mnie troszczyły. Gdy byłem w denominacji, były takie osoby, które mnie pasły, troszczyły się o mnie. Potem, gdy przyszedłem do życia Kościoła, to dopiero było. Tak naprawdę niektórzy siedzą tutaj na sali. Przez wszystkie lata święci paśli nas. Teraz minęło wiele lat, jestem żonaty, mam własne dzieci. Wiedziałem, że spoczywa na mnie odpowiedzialność za własne dzieci, jeszcze zanim się urodziły. I próbowałem ją nieść. I miałem tę radość przyprowadzenia każdego z trójki moich dzieci osobiście do Pana. Uklęknąłem z każdym z nich w pewnym momencie i poprowadziłem ich do Pana. Nie zostawiłem tego Kościołowi. Jednakże w odniesieniu do nich wszystkich, szczególnie odnosi się to do dwójki najstarszych, byłem w stanie, albo razem z żoną byliśmy w stanie doprowadzić ich tylko do pewnego miejsca. Musieli się pojawić inni. Myślę, że wiecie, że w Nowym Jorku jest taki zwyczaj, jeżeli chodzi o dzieci, że są wujkowie i ciocie. Spotyka się to także w niektórych kościołach na Dalekim Wschodzie. Wujek i ciocia. I mówimy im w pewnym momencie, przestańcie już mówić do nas wujku, ciociu, jesteśmy braćmi i siostrami. Ale powiem wam w sekrecie, podoba mi się to. Są wujkowie i ciocie. Nieważne, czy używacie tych zwrotów, czy nie, wszystkie nasze dzieci powinny mieć mnóstwo wujków i cioć. To było śmieszne. Pewnego razu, podczas szkoły prawdy czy konferencji, byliśmy z bratem Dave'em. Nie wiem, czy pamiętasz to, bracie Dave. Byliśmy w sali spotkań w Nowym Jorku. I jedno z waszych dzieci stąd podeszło, była jakaś sytuacja i powiedziała: Panie Becker, wujku Ricky, musimy to i to. To ciekawe, że nie było dwa razy panie ani wujku, tylko powiedział zgodnie z miejscem, z którego pochodziliśmy. Z pełnym szacunkiem. Ale nie o to mi chodzi, przepraszam. Chodzi mi o to, że każde dziecko powinno czuć, że ma wiele wujków i wiele cioć w życiu Kościoła. Może miesiąc temu pewna ciocia wybawiła moją córkę z opresji. Moja córka jest daleko od domu, w Kalifornii. Młoda siostra, ma 23 lata. Mieszka w domu sióstr, ale wciąż trochę sama. Miała kłopot. Samochód nie chciał zapalić. Powiedziałem jej, zadzwoń do takiej i takiej osoby. Ale potem usłyszałem, pewna ciocia przyszła jej z pomocą i wybawiła z opresji. Wspaniale jest mieć kogoś, na kim możesz polegać. Nie jest więc sama, jest na drugim końcu kraju, ale mogę być spokojny. Dookoła są święci. Tak naprawdę, wcześniej czy później zdasz sobie sprawę, że nie uda ci się samemu. Są pewne rzeczy, co do których nie jesteś w stanie się przebić względem własnego dziecka. Może nie dotyczy to wszystkich, ale mówię wam, dotyczy wielu z nich. I potrzeba innych, którzy będą się troszczyć, będą z nimi w odpowiednim czasie. Chwalę więc Pana. Mój syn, gdy dorastał, Byli obok niego pewni bracia. Nie musisz przychodzić i rozmawiać ze mną o wszystkim. Jeżeli tylko jest tam brat taki i taki, jestem spokojny. Potrzeba nam tego i potrzeba nam takiego życia Kościoła, gdzie wszyscy są pasieni. Ale nie tylko to. Nawet sami młodzi ludzie mogą się wzajemnie paść. Licealiści mogą paść gimnazjalistów. Gimnazjaliści mogą troszczyć się o dzieci. Powinniśmy zaszczepiać, rozwijać tego rodzaju atmosferę pośród nich. Mówię wam, jeżeli doświadczają tego, gdy są nastolatkami, gdy dorosną ponownie, będzie jedno pole bez ogrodzeń. Zawsze, gdy kończymy szkołę prawdy, cały cykl, po 6 latach, mamy taką uroczystość. Czasami, gdy mogą, przychodzą na nią także ci, którzy uczą, służą z dziećmi. Mówią, o, pamiętam, prowadziłem z nimi zajęcia, gdy byli w przedszkolu, albo kiedy indziej. Widzicie? Wszyscy, którzy służą z dziećmi, mają udział w uzyskaniu owoców w postaci młodzieży. I powinno istnieć takie zrozumienie i takie docenienie tego. Tak więc ponownie, potrzeba konkretnej pracy, konkretnych służb, szczególnie gdy życie Kościoła się rozrasta. Ale nigdy nie powinna mieć miejsca postawa oddzielenia, oderwania i oddzielnych służb. Jeżeli coś takiego ma miejsce, zawsze ludzie będą wypadać przez szczeliny w okresie przejściowym. Każdy okres przejściowy to rozterka. W przeszłości wiele młodzieży traciliśmy w okresie przejściowym między liceum a studiami. Ogromny ubytek młodzieży. Ale przyczyną tego był brak odpowiedniego scalania i społeczności między usługującymi wśród licealistów i tymi, którzy usługują wśród studentów. Chciałem wspomnieć o tym wcześniej, święci. Mówiliśmy o tym, że wróg atakuje drugie pokolenie. W przeszłości doświadczyliśmy burz, zawieruch w latach 70., 80., a nawet w ciągu ostatnich 10 lat. Te ataki pochodzą bardziej z zewnątrz, mimo iż przeciwnik wykorzystywał ludzi z wewnątrz, żeby tego dokonać. Ale wiecie, w ciągu ostatnich kilku lat miało również miejsce pewnego rodzaju przemawianie. Niektórzy niewłaściwie zrozumieli niektóre cytaty z posługi i zaczęli mówić, że nie musimy się już dłużej zajmować pracą wśród dzieci albo wśród młodzieży. Musimy jedynie zajmować się pracą na miasteczku. Święci, mówię wam, słyszeliśmy to tutaj w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu, słyszeliśmy to w Korei. Sam słyszałem to na własne uszy w Moskwie. Takie słowa roznoszące się. To niezrozumienie albo niewłaściwe zastosowanie. Możemy wam pokazać miejsca, w których brat Lee, gdy mówi o miasteczku, mówi o szkole podstawowej, o gimnazjum, o liceum i o miasteczku uniwersyteckim. W jego spojrzeniu praca wśród dzieci czy młodzieży obejmowała wszystko to. To mamy na myśli, gdy używamy słowa rurociąg. Troszczymy się o cały ten przedział wiekowy. Jeżeli nie będziemy się troszczyć o całość, utracimy ich po drodze. I myślę, że w ciągu ostatnich kilku lat byliśmy w stanie ocalić i zachować więcej młodzieży z tego powodu, że zaprzestano wypowiadać takie rzeczy. I uzyskaliśmy jasność co do prowadzenia przekazanego w posłudze. Mamy więc te dwa czynniki. Rodzice i inni. Trzecim jest cotygodniowa praca na poziomie miejscowości, czyli usługujący. To nie jest konferencja czy szkolenie dla usługujących, ale moglibyśmy wiele mówić. Mamy wiele do powiedzenia na ten temat. Tak naprawdę, gdybyście mieli drugą stronę konspektu, zobaczylibyście, że kolejny punkt mówi o 8 podstawowych zasadach naszej służby. Przeczytam wam jedynie nagłówki. Niczego nie będę rozwijał. Miłość w duchu, krzyż, modlitwa, Słowo Boże, służba w ciele, zachowanie, być właściwym przykładem i wytrwałość, czyli oddanie się służbie na dłuższy czas. Usługujący potrzebują tego wszystkiego. Ale przede wszystkim usługujący potrzebują się z jednej strony modlić o młodzież, a następnie okazywać im zainteresowanie. Nie zabierajmy się do tego jedynie jako do odpowiedzialności, brzemienia. O, takie jest brzemię w pańskim odzyskiwaniu, najważniejsza służba. Nie, musimy ich kochać. Jest taka wspaniała broszura brata Lee, jak prowadzić młodzież. Polecam ją wam. Jakże wiele pomocy uzyskaliśmy dzięki niej. Wiecie, młodzież to ludzie, to dusze, to ludzskie istoty. Gdy okazujecie im zainteresowanie, odpowiedzą na to. W każdym przypadku, w każdym z tych czynników istotna jest miłość. Pańska miłość, gdy ich pasiemy, gdy do nich przychodzimy. Potrzebujemy również być konsekwentni, żeby to brzemię na poziomie miejscowości mogło być zachowane. I ostatni czynnik to konferencje regionalne. I powtarzam, to ostatni czynnik. I naprawdę mam nadzieję, że nie zrozumiemy tego niewłaściwie. Nie umniejszamy wartości konferencji. Pełnią one swoją rolę. Dorastałem w życiu Kościoła. Przeszedłem do życia Kościoła w wieku 14 lat. Wcześniej spotykałem się z braćmi wolnymi w Nowym Jorku. Organizowaliśmy różne wyjazdy, konferencje i tak dalej. I mam, myślę, że podobnie jak wielu z was, takie punkty zwrotne w moim życiu. I wiele z nich to poświęcenie się Panu podczas różnych konferencji. Pamiętam o tym, spotkaliśmy się z Panem. Pan ukazał się nam w określonym czasie, w określonym miejscu, poprzez określone przemawianie. Może to było w czasie spotkania w grupach, może na dużym spotkaniu. To są cenne chwile. Ale żeby miały trwałą wartość, potrzeba trzech pierwszych czynników. Szczególnie rodziców i pasienia przez innych świętych w życiu Kościoła. Teraz otwórzmy na punkcie trzecim. Dotyczy on tak zwanego rurociągu. Przeczytajmy może te cztery punkty. Praca z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalistami, licealistami i studentami to jedna praca. W odnośniku tutaj podanym, rozmowy na temat służb w Kościele, brat Lee mówi o sześciu rzeczach, na które Kościół miejscowy musi zwracać uwagę. Główne trzy to prawda, życie, Ewangelia. Następnie uzupełniające trzy to dzieci, uczniowie i głoszenie Ewangelii w społeczności lokalnej. Czytajmy dalej. Potrzeba ustanowienia wszystkich tych służb w życiu Kościoła i rozwijania ich. Wszyscy święci, którzy usługują w tych różnych służbach, potrzebują modlić się o siebie nawzajem. Jednym z celów zarówno pracy z dziećmi, jak i z młodzieżą jest doprowadzenie do powstania nasion Ewangelii na miasteczkach akademickich. Musimy prowadzić silną pracę z dziećmi, aby Kościół mógł prowadzić silną pracę z młodzieżą. Za silna praca z młodzieżą wzmocni pracę ze studentami. Podzielę się z wami kolejnym świadectwem. Wielu z was zna brata Denisa Cooley. Służy z nami w Nowym Jorku. Bracia wysłali nas do Puerto Rico po raz pierwszy w 1987 roku, żebyśmy pracowali tam z młodzieżą, prowadzili konferencje i wreszcie pomagali usługującym. Przez te lata wychowała się duża grupa młodzieży. Ponieważ wielu z nich posługuje się dwoma językami, mówi po angielsku, zaczęli wyjeżdżać na szkolenie pełnoetatowe do Anaheim. Od roku 1988 do roku 2000 posłaliśmy 30 świętych na szkolenie pełnoetatowe. Ale gdy przeprowadziliśmy analizę po tych 12 latach, Z tej trzydziestki 15 nie spotykało się już dłużej w życiu Kościoła. Ukończyli szkolenie i wrócili. Myślę, że ci z was, którzy byliście na szkoleniu, wiecie, że to trudny okres przejściowy. Duża zmiana, powrót do życia Kościoła. Nawet jeżeli sytuacja w Kościele jest pozytywna, wszystko idzie do przodu, jest to zmiana. Ci zatem nie przebrnęli przez ten okres przejściowy, więc porzucili życie Kościoła. Z pozostałej piętnastki dwoje świętych służyło w życiu Kościoła zgodnie ze swoją miarą. Jedno z nich pełnoetatowo, drugie niepełnoetatowo, ale oczywiście w istocie obydwoje pełnoetatowe, zgodnie z tym, co było powiedziane wcześniej. Wiecie, co mam na myśli. Jedno zachowując pracę, drugie służąc w życiu Kościoła. Jedno służąc z młodzieżą, drugie z tłumaczeniami. Pozostałych 13 świętych z tej piętnastki, która się wciąż spotykała, generalnie uczestniczyły tylko w spotkaniach w Dzień Pański. Niektórzy troszeczkę usługiwali, ale widzicie naszą sytuację. 28 spośród nich nie pomogliśmy zbytnio. To nas bardzo zaniepokoiło. Wiele się modliliśmy, mieliśmy wiele społeczności. W tamtym czasie poświęcaliśmy wiele uwagi pracy wśród dzieci i młodzieży. Ale nie za dużo pracy wśród studentów. Miałem więc zatem z nimi społeczność w tym czasie, a także z niektórymi współpracownikami i podjęliśmy decyzję. Może powinniśmy wysłać zespół, który pojedzie do Austin, wyszkoli się i powróci. Ale ja nie patrzyłem na to zbytnio z punktu widzenia pracy ze studentami. Gdyż wiedziałem, że jeżeli będziemy głosić tam Ewangelię, zdobędziemy ludzi. W Ameryce Łacińskiej ludzie są otwarci. Wszędzie. To przyniosłoby wiele owoców. Ale ja miałem na sercu to, żeby służyło to kontynuacji tego rurociągu. Żeby młodzież miała przed oczami troszkę starszych od siebie, którzy będą dla nich przykładem, którzy są szczęśliwi, robiąc postępy w życiu Kościoła. Ostatecznie pewna grupa wyjechała, wróciła, 8-osobowy zespół, zaczęli usługiwać, ale powiedzieliśmy im, musicie nie tylko pracować ze studentami, ale także z naszą młodzieżą. Niektórzy spośród nich zastanawiali się, ale powinniśmy to i to. Powiedzieliśmy, nie. Musicie zatroszczyć się o naszą młodzież. Mówię wam, święci, w ciągu 6 miesięcy sytuacja stała się tak pozytywna, ponieważ mieliśmy tych, którzy się trudzili, którzy byli szczęśliwi. Samo robienie przez nich postępów było wielką zachętą dla młodzieży. I stało się inspiracją. Tak, także chcę służyć Panu. Albo chcę skończyć studia i pojechać na szkolenie. Przedtem nasza kultura była następująca. Chłopcy nie szli na studia. I nawet w większym stopniu miało to miejsce w życiu Kościoła niż ogólnie w społeczeństwie. Nie wiem, dlaczego tak było. Ale wielu z naszych chłopców nie szło na studia. Zadowalało się prostą pracą. Przez długi czas próbowaliśmy ich zachęcać. Zatroszczcie się o swoje wykształcenie i tak dalej. W każdym razie, to stało się dla nich inspiracją. Młodzi bracia, ponieważ chcieli pójść na szkolenie, to motywowało ich do tego, żeby ukończyć studia. I wiecie, myślę, że było to w roku 2005, 5 lat temu. Mieliśmy w Puerto Rico, w tym jednym roku mieliśmy 18 ślubów. W każdym przypadku, przynajmniej jedno z małżonków dorastało w życiu Kościoła. W niektórych przypadkach obydwoje dorastało w życiu Kościoła, pozostałych jedno dorastało, drugie przyszło do życia Kościoła. To było dla nas wielką zachętą. Wszyscy oni, 36 osób, ukończyło studia, niezależnie czy potem byli na szkoleniu czy nie. Wszyscy ukończyli studia. Dlaczego o tym wam mówię? żeby ponownie pokazać wam, że to wszystko to kontynuacja. Są tutaj w kościele młode małżeństwa. Proszę, zdajcie sobie z tego sprawę. Służycie pełnoetatowo. Gdy trudzicie się ze swoimi dziećmi, możecie mieć wielki wpływ na całą młodzież. Po prostu będąc szczęśliwi, przychodząc na spotkania i radując się życiem Kościoła. Stajecie się inspiracją. Dokańczacie cały cykl. Nie jesteście w cudzysłowie usługującymi wśród młodzieży. Nie służycie im bezpośrednio, ale w istocie usługujecie. Wasz przykład naprawdę może pomóc. Mam nadzieję, święci, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wszyscy mają swoją rolę, swoją część w tym dziele. Mam nadzieję, że zobaczycie, że są nie tylko rodzice, nie tylko usługujący, ale mamy Miriam, starszą siostrę, mamy babcię. Wszyscy angażują się w tę pracę. Jeżeli tak jest, wtedy nie tylko wykonamy zadanie od strony negatywnej, ocalimy, zachowamy ich, ale także będziemy mieli młodzież, która przynosi owoc, jeżeli poprowadzimy ich we właściwy sposób. Wtedy osiągniemy 50% przyrostu z wewnątrz, 50% przyrostu z zewnątrz. Jak czytaliśmy dzisiejszego poranka, jaki to może być potencjał dla naszego przyrostu? Amen. Tutaj zakończę.